jak Bóg się objawia tak naprawdę, jak możemy Go własnymi oczami zobaczyć w świecie, w którym żyjemy. Na początek chciałbym się pomodlić, aby dobry Bóg nas w tym wszystkim prowadził. Dziękuję Ci, drogi Ojcze, za to, że mogę tu być. Mogę także, Panie, mówić o tym, jak Ty pięknie to wszystko stworzyłeś i znajdywać potwierdzenie, Panie, w Twoim Słowie. Dziękuję Ci, Panie, za to i błogosław, Panie, ten czas. Otwieraj nasze oczy na to, co, Panie, jest dookoła nas. Otwieraj i pokazuj i objawiaj, bo Ty, Panie, uczyniłeś wielkie rzeczy, z których po prostu możemy korzystać. Dziękuję Ci, Panie, za to. Amen. Będę także w trakcie dzisiejszego rozważania pewnych wersetów z Biblii także Wam pokazywał zdjęcia. Znalazłem kilka zdjęć, które w bardzo ciekawy sposób mogą nam pokazać, w jaki sposób Bóg jest niesamowity. Na początek taki nagłówek, dźwięk ciszy. Osoby, które są astronautami i lecą w przestrzeń kosmiczną, nie wiem, czy wiecie, ale żeby komunikować się między sobą, nie mogą po prostu mówić do siebie. W kosmosie nie ma atmosfery, co sprawia, że fale dźwiękowe nie rozchodzą się. Czyli nawet jakbyśmy byli w kosmosie, mieli taką możliwość krzyczeć do siebie, a osoba by obok stała, znaczy stała, lewitowała, bym powiedział, nie? To byś ta osoba nigdy by nie usłyszała. Nawet mimo, że ten hełm przeszkadza w jakiś tam sposób, ale sam dźwięk w próżni się nie rozchodzi. Więc w jaki sposób kosmonauci mogą się komunikować ze sobą? Poprzez fale radiowe. Fala radiowa nie potrzebuje atmosfery, żeby mogła się przez, że tak powiem, rozprzestrzeniać w kosmosie. Dlatego patrząc na to, jak Bóg to wszystko uczynił, okazuje się, że Pan Bóg do nas nie potrzebuje jakiegoś specjalnego sprzętu, żeby do nas mówić. On jest ponad to wszystko. My potrzebujemy do komunikacji właśnie atmosfery, żebym ja mógł tutaj stać i wy, żebyście mogli słyszeć mój dźwięk, moje słowa. Bo jeżeli by nie było tutaj atmosfery, byśmy po prostu siedzieli w ciszy. Ja bym tutaj tylko, byście widzieli, jak poruszam ustami, a dźwięk by się nie wydobywał, bo nie mógłby być niesiony przez żaden ośrodek powietrza, dokładnie mówiąc, żeby ten dźwięk się rozprzestrzeniał. Co sprawia, że Bóg nie potrzebuje tak naprawdę. Bóg tak to wszystko uczynił, że komunikuje się z nami bezpośrednio, że nie potrzebuje atmosfery, żeby do nas mówić, a żebyśmy my mogli po prostu Go słyszeć. Nasze modlitwy przede wszystkim muszą być skierowane do naszego Boga, ale często nasze modlitwy są przerywane przez różne rzeczy, które są wokół nas. Okazuje się, że świat jest tak skonstruowany, że przeszywają go fale na wskroś, w każdą stronę. I każda fala, która jest, niesie jakąś informację i często my możemy odebrać tą informację poprzez nasze urządzenia mobilne, poprzez telewizor, tablet, komputer i tak dalej. Co sprawia, że są to rzeczy, które nas w jakiś sposób mogą odciągać od tego, od tej prawdziwej komunikacji, jaką możemy mieć po prostu z naszym Ojcem w niebie. I okazuje się, że prawie 8 godzin średnio dziennie spędzamy przed jakimś ekranem. Czy to będzie telefon, tablet, telewizor, cokolwiek. Okazuje się, że to jest 60 godzin każdego tygodnia. Spędzamy czas właśnie przed takimi urządzeniami. Jest też taka z drugiej strony pytanie, ile my czasu poświęcamy na komunikację z naszym Ojcem w niebie. Ile czasu poświęcamy, więc staramy się pośród tego wszystkiego, tych fal, które nas wszystkie otaczają, staramy się albo próbujemy mieć, nawiązać kontakt z naszym Bogiem. I ciekawostką jest taka, że jak myślicie, ile satelitów krąży wokół Ziemi komunikacyjnych? Ktoś zgadnie? Jakaś wartość? Jakąś liczbę ktoś poda?
Kilka tysięcy.
Jak myślicie, jaki to może być rząd wielkości? 600 tysięcy. Okej. Okay. 2 satelity. Okej. Okay. Dobrze, jakbym mógł prosić zdjęcie pierwsze, to będziemy mogli zobaczyć. Dane statystyczne z 2020 roku, z kwietnia. Aktualnie 2666 satelit krąży wokół Ziemi, przekazując informacje nam. Z tego ponad, mam taką też informację, że ponad 300 satelit to są same satelity tylko wojskowe, a resztę to są satelity komercyjne. Jak widać, świat otacza nas różnymi falami. I spośród tych wszystkich rzeczy, które możemy doświadczać, spośród tych wszystkich rzeczy, które czasami są fajne, ekscytujące, Bóg wzywa nas do tego, abyśmy poświęcili swój także czas na to, żeby z Nim się spotkać w modlitwie. I Psalm 46, 10 werset o tym mówi. Takie słowa mówi: wycisz się, poznajcie, że ja jestem Bogiem wśród wszystkich narodów, wywyższonym na ziemi. Tak mówi do nas Bóg w swoim słowie, że spośród wszystkiego, co jest na ziemi, ja jestem wywyższony i powinienem być wywyższony. Modlitwa ma miejsce wówczas, gdy spotykamy się z naszym Ojcem. Na osobności, w naszej, można powiedzieć, miejscu intymnym, gdzie tylko ja i On możemy być. I także Bóg często chce słuchać naszych modlitw, naszych słów. Chce mieć z nami relację poprzez właśnie to, że możemy przyjść, spotkać się z Nim, rozmawiać z Nim szczerze, to, co nas boli, wyznawać nasze grzechy. Możemy także wsłuchiwać się w to, co On chce nam powiedzieć, abyśmy mogli odebrać od Niego tą właśnie informację, aby można było tym zacząć później żyć i wdrażać to w życie. Psalm 5, werset 3 mówi: zważ na głos mego błagania, mój Królu i mój Boże, gdy zanoszę do Ciebie moje prośby. Zobaczcie, Bóg jest tym, który chce, abyśmy do Niego zanosili nasze prośby. On chce, abyśmy się do Niego modlili. Chce, abyśmy z Nim rozmawiali, abyśmy wylewali swoje żale, frustracje i inne rzeczy, bo On ma starania o nas. I psalmista mówi: zważ na głos mego błagania. Czyli też możemy prosić Go o to, aby mógł działać w naszym życiu, zmieniać nasze życie, przemieniać sytuacje, w jakich się znajdujemy, w tych dobre czy te złe. I zachęcam do tego, aby wśród tych wszystkich fal, które nas otaczają, znaleźć też taką komunikację z naszym Ojcem. Że mimo te fale ciągle nas będą przenikać, to też możemy mieć taki czas, że możemy odejść w odosobnienie i spędzić czas na modlitwie. Przykładem tego jest Jezus. W Ewangelii możemy czytać w Łukasza w 5 rozdziale i w 16 wersecie takie słowa, które mówi o tym, co Jezus robił, kiedy chciał się modlić. Jezus natomiast usunął się w ustronne miejsce i tam się modlił. Mamy przykład naszego mistrza, że w czasie, kiedy potrzebował modlitwy, odchodził w ustronne miejsce. Tak samo w Łukasza 6:12 możemy czytać, że w tych dniach Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i na modlitwie do Boga spędził całą noc. To jest też kolejny aspekt, który możemy wykorzystywać. Jeżeli w ciągu dnia jest tyle informacji, które do nas spływa, to często noc jest takim miejscem i momentem, gdzie możemy po prostu się zacząć wyciszać do tego, aby wsłuchać się i łączyć się komunikacyjnie z naszym Ojcem w niebie. Oraz także w Mateusza, 14 rozdział, 23 werset. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się modlić. Nastał wieczór, był sam. Zobaczcie, to jest kolejny przykład, że często właśnie modlitwa taka indywidualna, to jest właśnie gdzieś w jakimś miejscu, w którym jesteśmy sami. Mamy takie często ulubione miejsca. Spędźmy tam czas. Z dala od ludzi, komunikacji, telefonów i innych rzeczy, które nas próbują cały czas odciągnąć od tego, co się dzieje w tym świecie. A spędzić taki czas, taką chwilę, w cudzysłowie chwilę, na tym, aby komunikować się z naszym Ojcem. To jest jedna z rzeczy, którą możemy zaobserwować w naszym świecie, że komunikacja jest bardzo istotna. I także bardzo istotna jest komunikacja z naszym Ojcem w niebie. Druga rzecz, jaką chciałbym poruszyć, to będzie utrzymanie w jedności. Czy widzieliście kiedyś, jak powstaje budynek, dom, blok, jakiś budynek? Są tam robotnicy, robotnicy mają różnego typu materiały budowlane, cegły, ale także używają pewnej rzeczy, jakim jest spoiwo, czyli zaprawa cementowa, która łączy zazwyczaj te cegły, różnego typu bloki ze sobą. I taką, patrząc na taką budowlę, popatrzmy na nasze ciało. Okazuje się, że jest zbudowane z 37,2 tryliona małych elementów, które nazywają się komórki. Składamy się z bardzo wielu tych komórek. Ale pytanie jest takie, czy wiecie, co łączy te komórki? Tak jak cegły łączy zaprawa po to, żeby powstał wielki budynek, to co łączy te 37,2 tryliona komórek, jak myślicie? Laminina. Taka substancja, która ma za zadanie właśnie połączyć. I wiecie co? Jedną z takich ciekawych rzeczy, które odkryto na temat tej substancji, to jest to, że żeby coś zobaczyć, żeby ją zobaczyć w ogóle, jak ona wygląda, potrzeba przede wszystkim mikroskop elektronowy. I poproszę zdjęcie. Drugie. Tak mniej więcej wygląda. Co to może przypominać? Krzyż. Czyli to, co łączy nasze komórki, to krzyż. One przypominają kształt krzyża. Czyli Bóg, jak widać, tak skonstruował człowieka, tak go ukształtował, że zostawił swój odcisk w naszym ciele. Dlaczego to jest ważne? Bo Bóg chce zostawiać dowody istnienia swojego w całym wszechświecie, także w naszym ciele, czy także w tym, co nas, powiedzmy, otacza dookoła. I Biblia mówi, że chociaż nie możemy zobaczyć widzialnych cech Boga, Jego niesamowitej mocy i światłości, możemy zobaczyć Jego stworzenie i poznać, że jest prawdziwy. Że właśnie ta substancja, laminina, spaja komórki, tak samo jak Jezus także nas spaja. Spaja swój Kościół, spaja wszystkie swoje dzieci, które należą do Niego. I możemy czytać w Rzymian, w pierwszym rozdziale, w 20 wersecie, takie słowa. Jego niewidzialna istota to jest wieczna moc i boskość od stworzenia świata przemija w Jego dziełach. wyraźnych przecież i widocznych, tak, że nie mają wymówki. I także w Kolosan możemy przeczytać taki fragment w pierwszym rozdziale od 16 do 17 wersetu. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przede wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. Ostatnie słowa, razem połączone. To Pan Jezus nas wszystkich łączy tak naprawdę. To dzięki Jego ofierze możemy być połączeni. Możemy być jednością. Możemy być spójnością z naszym Ojcem w niebie. I dzięki właśnie Jezusowi, tak jak Laminina łączy, tak samo Jezus nas łączy w trudnościach, w radościach, w smutku, we wszystkim, co nas dotyka. Laminina jest obrazem tego, co Bóg mówi w swoim słowie. On jest klejem, który trzyma nasze ciała, nasze dusze i wszystko inne razem. Kiedy więc czujesz się przytłoczony, smutny i samotny i wydaje ci się, że to jest najgorszy twój dzień, pomyśl właśnie o tej substancji i pamiętaj, że Jezus jest właśnie tym, który łączy i trzyma nas wszystkich razem. Taka ciekawostka. Najwcześniejszym rodzajem kleju, jakie było użyte do połączenia dwóch rzeczy, była smoła z kory brzozowej. I nawet zapisy archeologiczne z hieroglifów, które można odczytać, okazuje się, że trumna faraona Tutenchamona została sklejona klejem zrobionym z kości ze skóry zwierzęcej. Bardzo dawno temu. Już wtedy wiedziano, znano albo poznano właśnie, że coś może łączyć dwie rzeczy i trzymać je razem. Kolejna rzecz. Okazuje się, że nasz Bóg jest szybszy niż prędkość światła. Czy myślałeś kiedyś, jakby wyglądało stworzenie świata? Ten pierwszy moment, kiedy możemy czytać w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie, takie słowa. Wtedy Bóg powiedział, niech stanie się światło, i stało się światło. Czy myślałeś kiedyś, jak wyglądał ten, albo mógłby wyglądać ten moment, kiedy właśnie Bóg wypowiada takie słowa? I co się dzieje w tym momencie? Na pewno byłoby to niewiarygodne przeżycie. Patrząc na to, co nasz Bóg, niesamowity Bóg, tylko jednym słowem mówi i to się dzieje. Kiedy Bóg powiedział, niech się stanie światłość, nie było to coś w rodzaju pstryknięcia włącznikiem światła, że się w pewnym momencie pojawiła jasność. To było bardziej jak eksplozja światła, czy coś więcej niż można by było sobie wyobrazić. Podejrzewam, że nasze wyobrażenie o tym nie jest realne. Nie jesteśmy w stanie sobie często takiego czegoś wyobrazić, że w pewnym momencie czegoś nie ma i za chwilę jest w bardzo wielkiej okazałości. Że jesteśmy sobie w stanie czasami nawet tego wyobrazić. I możemy czytać w Psalmie 33, werset 6, takie słowa. Słowo Pana sprawiło, że powstały niebiosa, tchnienie Jego ust stworzyło zastępy planet i gwiazd. Nie tylko Ziemia powstała, nie tylko Ziemia została ukształtowana, ale także niebiosa, gwiazdy, planety i galaktyki. Biblia mówi, że Niebiosa zostały uczynione słowem Boga. Bóg tchnął we wszechświat i wszystko, co w nim się znajduje, swoje słowo. Gdy to powiedział, nastała światłość, a światłość wyleciała z jego ust z prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Taka jest prędkość światła. 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Światło Boże rozprzestrzeniło się po niebiosach, rozproszyło ciemności, oświetliło cały wszechświat blaskiem wspaniałej chwały. Tak naprawdę, patrząc na naszego Boga i często doświadczając Go w różnych przejawach, w tym, co działa dla nas, co robi dla nas indywidualnie, okazuje się, że często działa o wiele szybciej niż prędkość światła. Że często zostało tak to wszystko już zaplanowane w przód, że czasami się zastanawiamy, jak to jest możliwe. Ale to jest właśnie nasz Bóg, który właśnie jest niewiarygodnym stwórcą, który działa szybciej niż prędkość światła. Czasami może się zdarzyć, że nie odpowie tak od razu. Czasami może się zdarzyć, że mówi do nas: poczekaj, zaczekaj, bo musi się pojawić odpowiednie czas i pora na to, co chce uczynić. Mimo że czasami może ten czas płynąć, dla Boga czas nie płynie. Dla nas tylko tu na ziemi możemy obserwować zmianę czasu. Dla Boga czas jest stały, niezmienny, co sprawia, że wszelkiego typu działania, jakie Bóg podejmuje, są z góry już ustalone i są określone, kiedy mają się wydarzyć, jakie mają być następstwa. Więc my musimy po prostu tylko czasami w tym wszystkim po prostu Bogu zaufać, że On wie najlepiej, wie kiedy, co będzie się działo po kolei. I my tylko musimy zaufać i wejść w to i działać według Jego założeń. On działa zawsze i wszędzie i z większą prędkością niż światło może się przemieszczać. I ciekawostką jest taka, że rok świetlny to jest odległość, w którą światło przebywa z punktu w ciągu jednego roku do drugiego punktu. I ta odległość okazuje się, że to jest 9,5 biliona kilometrów. To jest jeden rok świetlny. Nasza galaktyka, Droga Mleczna, ma średnicę 100 tysięcy lat świetlnych. To jest tylko nasza Droga Mleczna. Ale to tylko jedna z miliarda galaktyk, które są w naszym, na naszym wszechświecie. Więc poproszę zdjęcie numer kolejne. My jesteśmy gdzieś tam. To jest tylko... tam jest Droga Mleczna. W Drodze Mlecznej jest jeszcze nasz Układ Słoneczny i tam nasza ta kropeczka, gdzieś my tam jesteśmy. Więc pomyślcie o tym, jak Bóg stworzył świat i powiedział: niech się stanie. To można sobie wyobrazić, jakbyśmy byli w jakimś jednym miejscu i mogli na to wszystko popatrzeć. No nie jesteśmy w stanie pewnie tego objąć swoim wzrokiem. Jaki to musiałby być punkt, z którego musielibyśmy patrzeć na całą naszą galaktykę? Aż trudno sobie w to uwierzyć, że tak to może wszystko wyglądać i Bóg to wszystko w swoim słowem stworzył. Kolejna rzecz, którą możemy zaobserwować, jak Bóg jest niesamowity, to jest tak, jak nas także ukształtował. W naszym ciele są kości. I tym, i nie tylko tym, można powiedzieć, odróżnia nas to od meduzy, że mamy kości, ale także jeszcze mamy inne rzeczy, jak inteligencję, duszę, co sprawia, że nasz Bóg tak ukształtował nas, że w czasie, kiedy jesteśmy już dorosłym człowiekiem, to wiecie, ile mamy kości w naszym ciele? Ktoś zgadnie? 206 kości. Która jest największa? Udowa, kość udowa. Która jest najmniejsza? Nie. Nie. Strzemiączko znajduje się w uchu. To jest najmniejsza kość w naszym ciele. Od tej największej udowy do tej najmniejszej, która znajduje się w środku, w uchu. Kości spełniają taką funkcję, że trzymają nasze ciało w postawie stojącej. Zapewniają podparcie także dla mięśni, dzięki którym możemy się poruszać. Chronią także różnego typu tkanki i organy. Gromadzą także różnego typu minerały, które potrzebuje organizm, przede wszystkim wapń. A szpik kostny, który jest zawarty w kościach, przede wszystkim sprawia, że jest prawdziwą fabryką krwi, która wytwarza krew dla naszego organizmu. Więc kości naszego szkieletu są bardzo ważne, ale to nie także jedyne kości. Pomyślmy także o takich kościach wiary, które nas będą trzymać, które nas będą prostować. A czym mogą być te kości wiary? To przede wszystkim nasza modlitwa, studiowanie Jego Słowa. To są właśnie te elementy, które tak jak kości nas trzymają w postawie stojącej i czasami jak wieje wiatr, możemy dzięki mięśniom także przeciwdziałać temu. Tak samo kości wiary też powinny być w naszym życiu. Coś, co nas trzyma niewzruszenie, coś, co sprawia, że możemy zachować naszą postawę stojącą, nie ulec się trwodze, zniechęceniu czy innym rzeczom, które możemy spotkać w naszym życiu. Więc także Bóg ma miejsce, gdzie gromadzić swoją moc i chwałę, ponieważ okazuje się, że wśród osób wierzących Bóg nie tylko ukształtował człowieka, ale także tchnął swojego ducha wewnątrz nas. I dzięki Duchowi Świętemu, który mieszka w nas, możemy być osobą, która jest uformowana. A dzięki naszym kościom wiary, tym podwalinom, które często my musimy wykonać krok, aby te nasze kości były mocne, silne, czyli właśnie modlitwa, czytanie słowa, spotykanie się, uwielbianie naszego Pana. Wszystko, co oddaje Bogu chwałę, to są właśnie te kości, które będą nas trzymały pionowo. Więc kości wiary są bardzo ważne. A jeżeli jesteśmy chorzy, coś nas dopadnie, jakaś zaraza, choroba, mówię o duchowej sferze, czyli jakaś pożądliwość, co później może zrodzić grzech, to Jakub mówi w swoim słowie, w 5 rozdziale, 16 wersecie: wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim i módlcie się nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Jeżeli jesteśmy chorzy, z czymś się borykamy, to idźmy za słowami Jakuba, abyśmy wyznawali nasze grzechy, a Bóg nas będzie uzdrawiał, aby nasze kości wiary były jeszcze mocniejsze, aby one jeszcze bardziej nas prostowały i nie spowodowały zachwiania się naszego. Taka ciekawostka, jakbym mógł prosić zdjęcie. Człowiek dorosły posiada 206 kości, ale kiedy się rodzi, posiada ich znacznie więcej. Ile? Około 300. Rodzimy się z 300 kościami, tylko że jak można powiedzieć, rośniemy i tak dalej, to one po prostu nam wypadają. Gubimy je. Nie, żartuję. Nie gubimy, tylko one się zrastają. Nic tam nie wypada, żadna kość tam się gdzieś nie pogubiła, na ulicy nie widać, żeby jakieś tam kości leżały i tak dalej. Po prostu one się zrastają. Tutaj przede wszystkim najłatwiejszym takim zobaczyć można u małych dzieci ciemiączko. Bo czaszka, kiedy dziecko się rodzi, jest oddzielona od siebie miękką chrząstką, a ona później wapnieje i stężeje i nabiera kształtu i wtedy czaszka jest jednolita. Ale jak się dziecko rodzi, to można tutaj wyczuć taki miękki punkt. I właśnie to sprawia, że te kości, że czaszka składa się z kilkunastu kości, później one się ładnie wszystkie zrastają i w sumie człowiek dorosły posiada 206 kości z 300 kości. Więc parę kości trochę zgubiliśmy po drodze w naszym życiu. Nie chciałbym, żebyśmy gubili kości wiary w naszym życiu, ale żeby one się wzmacniały i stawały się coraz bardziej silniejsze. Kolejna rzecz. Nasz Bóg jest wypełniony mocą. Patrząc na stworzenie, co Bóg uczynił, wiecie, że maleńkie mrówki potrafią przenieść ciężar 50 razy większy od ich masy? A rochatyniec, nosorożec, czyli chrząszcz, może podnieść nawet 100 razy cięższe rzeczy od samego siebie. To jakbyśmy porównali, że człowiek może podnieść masę około 9 ton. Tak mniej więcej jest takie przełożenie. Chrząszcza do człowieka, czyli tak jakbyśmy byli bardzo silni, 9 ton mogli spokojnie podnieść. Albo tak, że każdy średnio niedźwiedź polarny waży około 0,5 tony. Więc tak jakbyśmy podnieśli 18 niedźwiedzi. Łatwo sobie to wyobrazić. Jeszcze większe wrażenie, jeszcze jedno stworzenie, które Pan Bóg uczynił na ziemi, robi jeszcze większe wrażenie. Żuczek gnojarek. Wiecie, że to stworzenie może ciągnąć ciężar o ponad 1000 razy większy od jego masy ciała? 1000 razy więcej niż jego masa ciała i jest w stanie potrafić ciągnąć taką rzecz. Lepiej nie zastanawiać się może, co on ciągnie. Jak sama nazwa mówi, gnojarek, więc może zostawmy ten temat. Więc Bóg, stwarzając to wszystko, może także nas napełnić swoją siłą i mocą. Może nas wyposażyć w niewiarygodną moc do tego, aby iść i czynić, iść i działać, aby Jego Królestwo tu na ziemi się rozprzestrzeniało. Dzięki Duchowi Świętemu możemy także, dzięki Jego mocy, możemy być także przekaźnikami do tego, aby właśnie Boża moc się objawiała, aby właśnie wspaniały Bóg mógł także pokazywać swoją moc nie tylko w naturze, jak wielkie rzeczy stworzył, ale także pokazać, że człowiek dzięki jego łasce może zostać także uzdrowiony czy uleczony. I także Bóg pokazuje nam, abyśmy dbali także o swoje ciała, ponieważ jesteśmy świątynią Boga. Wyobraźcie sobie świątynię, która ma pajęczynę, ma gdzieś tam jakieś papierki, które leżą gdzieś i tak dalej. Więc jeżeli jesteśmy domem Boga, miejscem, w którym mieszka nasz Bóg, to także nasze ciało powinno być w dobrej kondycji, nie tylko fizycznej, ale także i duchowej. Powinniśmy być także zdrowi na ciele, ale także zdrowi na duchu. I możemy przeczytać takie słowa w 1 Koryntian, w 6 rozdziale, 19 wersecie. Takie słowa. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? Oraz, że nie należycie już do samych siebie. Okazuje się, że naszego Boga wiele to kosztowało, żeby pojednać człowieka ze sobą. Musiał posłać swojego Syna. I w 1 liście do Koryntian, 6 rozdział 20 werset, czyli następny werset. Możemy czytać, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Za wielką cenę zostaliśmy kupieni. To dzięki Jezusowi, który umarł na krzyżu, zostaliśmy wykupieni z grzechu. To dzięki Niemu Możemy teraz, ci, którzy, czy my, którzy oddaliśmy swoje życie i zaufaliśmy Mu, narodziliśmy się na nowo, w nas mieszka Bóg. I warto o tym pamiętać i za każdym razem dbać także nie tylko o swoje ciało fizycznie, ale także i także o swoje ciało duchowe. Pamiętajcie, że jako dziecko Boże jesteśmy napełnieni mocą i siłą i obecnością Ducha Świętego. Zawsze o każdej porze możemy prosić Go, aby Jego chwała się objawiała w naszym, jak i także w innych, w innym życiu. I taką ciekawostkę, poproszę zdjęcie. Jest to pajęczyna pająka z rodzaju Nephelili i ten pająk czyni tak mocne sieci, że ludzie na południowym Pacyfiku używają ich do połowu ryb. Taki jest nasz Bóg. Jest niesamowity, który sprawia wielkie rzeczy nie tylko w przyrodzie, ale także w nas. I ostatnią rzecz, którą chciałbym poruszyć dzisiaj, w dzisiejszym rozważaniu, jest to rzecz związana z pięknym, z piękną rzeczą, którą możemy zobaczyć, ale kiedy jesteśmy na biegunie północnym, zorze. Pan Bóg, czyniąc ziemię, lądy, wszystko, co nas, co wypełnia ziemię, sprawił także, żeby ludzie, którzy mieszkają na tej ziemi, byli także chronieni przed promieniowaniem słonecznym. Promieniowanie słoneczne powoduje to, że kiedy burza słoneczna trafia, zostaje jakby wysłana ze słońca w stronę ziemi, to atmosfera ma za zadanie przede wszystkim chronić przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. I w pewnym momencie, właśnie w tym miejscu, na biegunie, możemy zobaczyć, jak pięknie Bóg maluje obrazy. Możemy zobaczyć, jak cząsteczki słońca, trafiając na różnego typu związki, które znajdują się w atmosferze, powodują, że wyzwala się światło. O różnych kolorach, o różnej barwie. I często na zdjęciach możemy zaobserwować piękne zorze polarne, które mienią się różnymi kolorami, różnymi kształtami. Te światła są tak barwne często, że można je obserwować z kosmosu. Że nie tylko z Ziemi możemy obserwować, ale także możemy je obserwować z kosmosu. Ten niesamowity spektakl Bóg mógł stworzyć po to, abyśmy mogli oglądać także rzeczy, które dzieją się także na niebie. I głównym celem jest także pokazanie tego spektaklu, który możemy zaobserwować na biegunie, jak wielki i pełen chwały jest nasz Bóg. Niebo nie jest miejscem, jedynym miejscem, którym posługuje się Bóg, aby ukazać nam swoją chwałę. Bóg rozświetla także nasze życie, nasze wewnętrzne życie. Rozświetla je, daje swoją miłość i sprawia, że możemy jaśnieć. My jako ludzie też możemy jaśnieć jak te zorze. Że z nas może także bić światło naszego Boga. On wypełnia nas swoim światłem, nas swoją mocą, bo ma ku temu cel. Abyśmy także rozświetlali ten świat, w którym jesteśmy, w którym żyjemy, ale także wskazywali na światło, którym jest sam Bóg. I werset, który o tym mówi, możemy wyczytać w Mateusza w 5 rozdziale, w 16 wersecie. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. To jest właśnie ten czas, gdzie Bóg chce, aby przez nas, przez swoje dzieci, Jego światło nie tylko było widzialne w atmosferze ziemskiej, ale także chce, aby Jego światło było widziane także w nas. Ciekawostką jest to, że możemy zobaczyć sobie zdjęcie zorzy. Kolory zorzy polarnej powstają, gdy wiatry słoneczne zderzają się z różnymi gazami w atmosferze. Żółty, czerwony, zielony pochodzą z kontaktu z tlenem. Kolor fioletowy i niebieski są tworzone przez wiatry słoneczne zderzające się z azotem. I możemy zaobserwować to. Możemy zaobserwować zorzę polarną własnymi oczami. Każdy z nas może to zobaczyć. Ale pytanie jest, czy każdy z nas także świeci światłem naszego Boga? W jaki sposób możemy być światłem naszego Boga? Możemy znaleźć taki fragment, który nam mówi o tym, w jaki sposób możemy mocno i efektywnie świecić w tym świecie. W Efezjan w 4 rozdziale, 31-32 werset mówi takie rzeczy. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak i Bóg przebaczył w Chrystusie. Kiedy zaczynamy żyć w ten sposób, z pewnością rozświetlimy świat, ten ciemny świat, który jest wokół nas. Amen.